Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Witam Państwa. W niedzielne popołudnie zapraszam do Muzeum Ziemi Lubuskiej. Z nadzieją, że to miejsce Państwa szczególnie zainteresuje. Spotkamy się również z panią Katarzyną Jenek z Drezdenka, która opowie o swoich pasjach.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Muzea, również to znajdujące się w Zielonej Górze, dążą do stwarzania sprzyjających warunków uczestnictwa w kulturze i dostępu do edukacji poprzez działalność wystawienniczą, edukacyjną, badawczą i organizację przeróżnych wydarzeń muzealnych. Przekonajmy się, dlaczego warto odwiedzić Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Naszym przewodnikiem będzie dr Longin Dzierzyc, zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, kierownik działu sztuki dawnej.
O, to są te, widzi pani, podjazdy, także to można sobie na te bariery architektoniczne. Tutaj możemy właśnie w ten sposób umożliwić dostęp do ekspozycji, a my idziemy sobie na klatkę schodową, żeby zobaczyć galerię dyrektorów, tych ludzi, którzy wywarli, że tak powiem, piętno, ale i również i założyli Muzeum Zielonogórskie. I tutaj jesteśmy na samym dole, u początku, i widzimy portret Martina Klozego, mężczyzna w garniturze, trzymający książkę, w tle element obrazu. To on w 1922 roku w Grimbergu założył placówkę muzealną o charakterze Heimatmuseum. To była grupa takich placówek ojczyźnianych, mocno związanych z kultywowaniem tradycji miasta i najbliższego regionu. Ten dyrektor był jeszcze w muzeum również po wojnie. Był tutaj do 1947 roku. I dalej widzimy sylwetki kolejnych dyrektorów, to były kobiety. Ten początkowy okres nie był łatwy, ponieważ zbiory w Zielonogórskim Muzeum przetrwały, natomiast nie było łatwo z ich wykorzystaniem. Muzealnicy otrzymywali zarzuty, że w Zielonogórskim Muzeum straszą duchy Habsburgów, ponieważ no, na ekspozycjach siłą rzeczy były niemieckie obiekty związane z tą kulturą. Pomagało nam trochę muzeum w Poznaniu, które co jakiś czas udostępniało wystawę, ale no, było tego relatywnie mało. Także te początki były trudne również ze względu na budynek niespecjalnie spełniający wymogi muzeum. I dopiero od 1960 roku ta sytuacja się zmieniła, odkąd znaleźliśmy się właśnie w obecnym budynku, także tutaj stało się to muzeum wielodziałowe, też o charakterze okręgowym, a więc sprawowaliśmy nadzór nad wszystkimi muzeami w lubuskim regionie.
Towarzyszą nam dźwięki remontu.
Tak, to właśnie ziściły się marzenia tych dyrektorów, którzy są, no musimy trochę kilka kroków zrobić, żeby znaleźć się na samej górze. I tutaj sylwetka doktora Jana Muszyńskiego, który tutaj od połowy lat 70. pracował, to jego wizja w zasadniczy sposób wpłynęła na koncepcję zielonogórskiego muzealnictwa z tymi specjalistycznymi placówkami. To właśnie wtedy rodziło się Muzeum Archeologiczne w Świdnicy, Muzeum Etnograficzne, Lubuskie Muzeum Wojskowe, bez których już chyba dzisiaj sobie nie wyobrażamy działalności kulturalnej, bo przecież wiosna czy Boże Narodzenie, to bardzo często też jedziemy na specjalistyczne wystawy, zajęcia, na przykład do Ochli. Znamy te muzea między innymi z Nocy Muzeów, one też czynnie w niej uczestniczą. Jego marzeniem właśnie była też rozbudowa, powiększenie muzeum obecnego gmachu. No i kolejny, przedostatni dyrektor, dr Andrzej Toczeski, który też już tutaj czynnie starał się o rozbudowę, o powiększenie tego muzeum. Z tego okresu między innymi pochodzi właśnie projekt projekt muzeum, które obecnie jest realizowane.
Muzea stanowią taką wizytówkę przeszłości.
Grzegorz Wanatko, dział historyczny Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
To, co było kiedyś w naszym mieście, w Zielonej Górze, ale także w innych miejscowościach, w innych ośrodkach, pokazują, dokumentują upływ czasu przede wszystkim, zmieniające się realia życia społecznego, ludzkości, chociażby sprzęty, których ludzkość używa. W muzeum to bardzo dobrze widać. Powiedzmy na przykładzie, czy to zegarów, sprzętu elektronicznego, którego kiedyś nie było. Dzisiaj każdy chyba powszechnie używa różnego rodzaju sprzętu, czy to telefonów, telewizorów. Nasi dziadkowie czy pradziadkowie zupełnie nie mieli pojęcia o funkcjonowaniu takich sprzętów. Dzisiaj natomiast młodzież, dzieci wydaje się w tym zakresie być nawet bardziej doświadczona od nas, rodziców czy swoich dziadków. A więc muzea pokazują ten upływ czasu głównie właśnie poprzez przedmioty, które kiedyś były w użytkowaniu poprzez poprzednie pokolenia.
Jesteśmy spadkobiercami zielonogórskiego Heimatmuzeum. Ta pierwsza placówka powstała w 1922 roku i założył ją Martin Klose. Jeszcze do 1947 roku tutaj był i pracował. Dopiero później musiał wyjechać i w związku z tym jesteśmy tym specyficznym, wyjątkowym na ziemi lubuskiej muzeum, gdzie przetrwały w dużym stopniu zbiory po dawnym Heimatmuzeum. Tego w regionie praktycznie w takiej skali nigdzie nie ma. Natomiast w obecnym gmachu jesteśmy dopiero od roku 1960. I tutaj znaleźliśmy się po remoncie, no niezbyt gruntownym, ale mieściły się tu praktycznie wszystkie działy. A więc i archeologiczny, i etnograficzny, które dzisiaj stały się samodzielnymi placówkami. W tym gmachu w połowie lat 70. zaczęła się kształtować wizja Muzeum Historii i Muzeum Sztuki. I ta specjalizacja została do dzisiaj. Z całą pewnością specyfiką tego muzeum w skali ogólnopolskiej jest dział winiarski. Jedyny w polskim muzealnictwie tego typu dział, gdzie gromadzone są artefakty związane z tym tematem. Muszę powiedzieć, że po 1945 roku właściwie to było niewiele tych elementów świadczących o tych tradycjach, a więc to była ta lubuska wytwórnia win, dawna wytwórnia Gremplera, wzgórze winne z palmiarnią, no i nasza placówka, gdzie można było przyjść, poznać dogłębnie tą tradycję, a więc jak te wina produkowano, urządzenia tłoczne, ale także jak je konsumowano. Także tutaj są też materiały, jeżeli chodzi na przykład o rozmieszczenie winnic w mieście w różnych okresach. Także kiedy zaczęło się tworzyć w latach 80. to winiarstwo innego typu, prywatne, to też sięgano tutaj do planów, do map, żeby zobaczyć, jak nasi przodkowie mieli rozmieszczone te winnice, żeby jak najlepiej zaadaptować je do współczesnych warunków.
Jest również Muzeum Tortur.
To również jest oparte może na trochę mniej chlubnych tych tradycjach, gdzie około połowy XVII wieku zostało blisko 20 kobiet posądzonych o czary i skazanych na przejście tej tragicznej ścieżki tortur i w konsekwencji spalenie na stosie. Ale chcę powiedzieć również i jeszcze o innym aspekcie. Naszym bogactwem jest sztuka współczesna. To jest blisko 7 tysięcy bardzo cennych obiektów, bez których dzisiaj w Polsce jest trudno zrobić wystawę sztuki współczesnej. Także wiele razy w ciągu każdego roku te obiekty są wypożyczane do wielu szacownych muzeów i cieszymy się, że druga ekspozycja będzie poświęcona sztuce współczesnej, bo to jest też ważny fragment naszej pracy, żeby współczesnemu społeczeństwu przybliżyć, pokazać sztukę w której wzrastają, w której żyją, żeby się nauczyli odbioru tej sztuki. Temu między innymi służy właśnie Galeria Nowy Wiek i myślę, że świetnie będzie służyć właśnie ekspozycja Złotego Grona.
Czy w okresie powojennym muzea, podobnie jak biblioteki, były również narażone na pewne, powiedzmy, ideowe przygotowywanie wystaw czy gromadzenie zbiorów?
Jak najbardziej. Muzea również w okresie socjalizmu podlegały pewnego rodzaju presjom. Natomiast powiem tak, dobre dzieło sztuki zawsze się obroni. Jeżeli to jest naprawdę dobry obraz, dobra rzeźba, dobre założenie ekspozycyjne. Mamy szereg przykładów w naszym muzeum tego typu. Na przykład Galeria Witraży Marii Powalisz-Bardońskiej. Wspaniałe dzieła, monumentalne. Jeden z witraży, Winobranie, jest największym witrażem świeckim w Polsce i powstał na dawnej ekspozycji winiarskiej. Chodziło, żeby łączyć początki winiarstwa zielonogórskiego niekoniecznie z tradycją niemiecką wtedy. Bo to był taki okres, że ta Odra musiała szumieć po polsku koniecznie. I w związku z tym próbowano nawiązać do najcenniejszego zabytku polskiej sztuki romańskiej, jakim są drzwi gnieźnieńskie i gdzie na motywach bordiury są elementy winobraniowe. I tutaj próbowano szukać początków. Oczywiście dzisiaj już od lat 90. inaczej patrzymy na te rzeczy, natomiast powstało wspaniałe dzieło. I tutaj nikt nie odbierze znaczenia, wielkości i dzisiaj po prostu tymi witrażami się chlubimy i bardzo wysoko je cenimy. Podobnie było z szeregiem innych prac, a wręcz próbowano pewne tematy przemycić. Na przykład w okresie dyrektorowania Jana Muszyńskiego powstała Galeria Józefa Burlewicza z tymi bardzo wymownymi obrazami, ze strzaskaną czerwoną kolumną. Wiele dzieł to było takie przesłanie pesymistycznej refleksji egzystencjalnej i sam byłem świadkiem, jak przyjeżdżały delegacje na przykład z dawnego NRD i pytały się, jak to tutaj stała galeria i wy takie rzeczy pokazujecie, bo to było dosyć czytelne w przekazie. I były te dzieła. I dzisiaj po latach z okazji 80-lecia Józefa Burlewicza prezentujemy te dzieła na czasowej wystawie i cieszymy się, że z tamtego czasu one przetrwały i są wyrazem pewnej jednak swobody w sztuce. Także to nie było wszędzie tak, że nie można było nic zrobić. Jesteśmy w tej chwili na ekspozycji zegarów. Tu są urządzenia od XVII wieku, począwszy od tutaj tych na prawo zegarów kaflowych, pięknych, mosiężnych, złoconych obudowach. One służyły nie tylko do przekazywania czasu, ale również dawały wrażenia estetyczne. Ludzi fascynowało, jak ten zegar funkcjonuje. Później już oczywiście ten kunszt zegarmistrzowski wygląda troszeczkę inaczej. Tutaj po prawej mamy właśnie zegary bardzo modne już pod koniec XVIII i w XIX wieku. To są tak zwane zegary kominkowe. Były także zegary związane typowo z pewną funkcją. Na przykład bardzo ciekawy, tutaj może podejdźmy sobie, właśnie zegar powozowy francuski, mosiężny, przeszklony z uchwytem, a więc umożliwiający jego przenoszenie. I z rozbudowanym repetierem, a więc to jest rodzaj takiego budzika, który różne fazy budzenia miał. No i obok stoi oczywiście bardzo efektowna, skórzana obudowa, która zabezpieczała cały ten skomplikowany i drogi zegar. No i tutaj obok już typowo użytkowe zegarki, ale kieszonkowe. A więc jeszcze nosiło się je na specjalnej dewizce, tak jak tutaj widzimy, misternie zdobione, jedna myśliwska, druga emaliowana bogato.
Wygląda jak piękna biżuteria.
No, bo zegarek był biżuterią. Zresztą tutaj mamy takie do zawieszenia na łańcuszku, jako takie pektoraliki również właśnie noszone jako typowa biżuteria. To były przedmioty drogie, pożądane, no i wysoko cenione.
Zapalę, to będzie klimat.
Sala zegarowa, której w tej chwili jesteśmy, to również galeria witraży. Jednej z najlepszych polskich witrażystek, pracownia z poznańskiej Śródki z blisko stuletnią tradycją. I pierwszy w kolejności to jest witraż przedstawiający panoramę Zielonej Góry z jakże charakterystycznymi motywami winiarskimi. Dwie odsłony ukazujące Zieloną Górę, a więc rynek, centrum miasta i z drugiej strony u dołu przedmieścia na piasku tutaj widoczne. Natomiast w drugiej już sali koncertowej, witrażowej widzimy największy witraż w polskim muzealnictwie, mający 3,55 na 8,20, zatytułowany Winobranie. To jest pokłosie ekspozycji winiarskiej, która tu kiedyś była. Motywy, które znalazły się na tym dziele, pochodzą z bordiury drzwi gnieźnieńskich. To jest największego zabytku polskiej sztuki romańskiej. I te reliefy otaczające dzieje świętego Wojciecha zostały przetransponowane na witraż. Oczywiście chodziło przede wszystkim o te najważniejsze trzy sceny winobraniowe, które łączymy z tradycją winiarstwa zielonogórskiego.
I to dzieło sztuki można obejrzeć w formie audiodeskrypcji.
Również, tak. Otwieramy się i chcemy, żeby to muzeum było dostępne również dla ludzi niewidzących.
Sztuka jest jedna i dla wszystkich. Chcemy zaprezentować coś, co osobom niewidomym i niedowidzącym bardzo ułatwi odbiór sztuki.
Przygotowane zostały specjalne teksty audiodeskrypcyjne.
Urszula Rogowska, kierownik działu oświatowego Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
10 jest tych tekstów, foniczne zapisy niektórych dzieł sztuki. Prezentujemy takie zabytki ze zbiorów muzeum, jak witraż Marii Powalisz-Bardońskiej, który znajduje się w sali witrażowej muzeum, gobelin też znajdujący się w tej sali, jedną z najbardziej znanych dzieł Olgi Boznańskiej, Dziewczynka ze słonecznikami. Następnie w holu muzeum obraz Andrzeja Strumiły, Nasza Ziemia. Ze zbiorów działu historycznego makietę, która znajduje się na stałej ekspozycji Muzeum Historii Miasta Zielona Góra. Następnie rzeźba śląska. Odtworzymy tekst, który został nagrany, w którym szczegółowo opisana jest ta rzeźba. Zobaczymy obraz Tadeusza Kuncy-Konicza-Fortuna i Muzeum Tortur i Muzeum Wina, gdzie zaprezentowane będą trzy dalsze audiodeskrypcje.
Jak dotarły do Pani jako osoby słabowidzącej dzieła sztuki zaprezentowane w muzeum?
Nie pierwszy raz jestem w muzeum i oglądałam właśnie witraż, zawsze mi się bardzo podobał. Jestem dosyć często tu bywalcem, no ale teraz to objaśnienie, to bardzo pomogło mi dostrzec wiele rzeczy, których przedtem w ogóle nie dostrzegałam. Bardzo mi się ta forma podoba i uważam, że jest bardzo właśnie ważna, żeby właśnie wszyscy mogli korzystać z tych dóbr kultury, żeby chociaż właśnie mieli pojęcie o tym wszystkim, jeżeli nawet nie dowiedzą, no to żeby mieli jakieś pojęcie o tym wszystkim. Można sobie wszystko wyobrazić i na podstawie właśnie tego opisu.
Winobranie autorstwa poznańskiej witrażystki Marii Powalisz-Bardońskiej to jeden z największych witraży świeckich w zbiorach muzealnych w Polsce. Podświetlony światłem sztucznym witraż ma kształt leżącego prostokąta. W centrum wielobarwnego witraża przedstawiona została praca w winnicy. Pracują w niej trzej winoogrodnicy, rozmieszczeni na witrażu w ten sposób, że tworzą jakby wierzchołki trójkąta. Górny wierzchołek wyznacza mężczyzna ścinający koserem, nożem ogrodniczym, winne grona. Ubrany jest w jasno-kremowy kaftan i spódniczkę utrzymaną w różnych odcieniach fioletu. Poniżej, z lewej strony, pracuje drugi mężczyzna w szarej przepasce na głowie, kaftanie i spódniczce w odcieniach brązu i żółci. Niesie winogrona w koszu na plecach. Lewą ręką przytrzymuje gałąź winnego grona, natomiast prawą wkłada do ust jeden z owoców. Obie postaci zwrócone są w prawą stronę, gdzie znajduje się stojący na wprost trzeci mężczyzna w brązowo-czerwonym kaftanie i spódniczce. Udeptuje w beczce moszcz winny, przytrzymuje się przy tym obiema rękoma owalnie wygiętej wici roślinnej. Tło tej scenki winobraniowej stanowią liczne fioletowo-niebieskie kiście winogron, zielone liście oraz wici roślinne.
Co warto dodać, że niezależnie od tych audiodeskrypcji, muzeum pokusiło się o coś innego. Zrobiliśmy modele niektórych eksponatów w 3D, że możemy poprzez dotyk, osoby, zwłaszcza te niewidzące w ogóle, mogą też poznać dzieło sztuki, kompozycję, strukturę danego dzieła sztuki, które mamy tutaj w swoich zbiorach.
I prezentujemy taki wydruk komputerowy kamieni hańbiący, który jest zrobiony w skali 1:1 i dwie rzeźby mniejszej skali znajdujące się w Galerii Śląskiej Sztuki Sakralnej.
Czuję wewnętrzną radość. Wewnętrzną radość czuję, że mogę coś takiego dotknąć. Ja nie mogę mówić.
Piękne dzieło to i wzruszenie tak, wielkie.
Zdolności, żeby zrobić takie tak, dzieło. No tak. W ogóle wyrzeźbić to coś, jest, namalować jest. Je, no to trzeba mieć ten talent tak te zwany.
Tak, mogę sobie wyobrazić rzeźbę taką, że nigdy w życiu coś takiego nie widziałam, a tym razem zobaczyłam i cieszę się niezmiernie, że mogłam tutaj być w muzeum, bo nigdy tu nie byłam. Jak byłam w muzeum, jak miałam 25. rocznicę ślubu z mężem, tak jeszcze tu nie byłam, bo nie miałam okazji, nie miałam z kim. A teraz należę do Białej Laski i z tą Białą Laską żeśmy tu przyszli i zwiedzamy. Cieszę się niezmiernie, niezmiernie się cieszę, że wszystko trzęsie się w piersiach z radości, że jestem tutaj.
Dużo jest tu interesujących rzeczy, jeżeli takiej osobie coś to daje. Tak jak tutaj właśnie ten obraz przed nami, to tylko widzę, że osoby są, a twarzy nie widzę, no bo jestem osobą niedowidzącą. Tak samo ta dziewczynka, która tam siedzi, gdyby nie to przedstawienie, to bym nie wiedział, że tam dziewczynka jest z pieskiem, nie? No ale tak już można sobie wyobrazić właśnie to, co na tym danym obrazie jest.
Coraz więcej powstaje muzeów multimedialnych, nawet w takich klasycznych, tradycyjnych muzeach coraz większy wpływ na aranżację, czy nawet też przedstawianie sposobu wystaw mają właśnie te elementy elektroniczne, multimedialne, więc coraz więcej zajmują one miejsca i niestety odbywa się to często kosztem tych oryginalnych, starych obiektów, które coraz częściej trafiają do magazynów, natomiast na ekspozycjach są prezentowane albo ich repliki w postaci trójwymiarowych kopii cyfrowych 3D, czy są to już wydruki, czy różnego rodzaju tego typu multimedia.
W dużych tych muzeach to mniej więcej 2,5-3% obiektów jest pokazywanych. Reszta jest w magazynach, ale są one często na przykład wypożyczane do innych muzeów, uczestniczą w lekcjach muzealnych. No i co jakiś czas oczywiście mamy szereg wystaw czasowych. Średnio rocznie około 30 wystaw w naszym muzeum to są wystawy czasowe i wtedy na nich pokazujemy te eksponaty, które są w magazynach. Na przykład w tej chwili mamy wystawę cieszących się wielką popularnością ikon, które właściwie moglibyśmy pożyczać parę razy w roku i przez wiele lat. Jest takie zapotrzebowanie, tak ta sztuka do ludzi przemawia. Oczywiście nie jest to możliwe. Chodzi o dobry stan, o bezpieczeństwo tych obiektów, a więc pożyczamy je stosunkowo rzadko. Na przykład dwa bardzo cenne dzieła mistrza ołtarza z Gościszowic, rzeźby, są w tej chwili w Muzeum Narodowym we Wrocławiu na wystawie czasowej. Też robimy to bardzo rzadko, bo wypożyczanie blisko 500-letnich obiektów, wiadomo, że nie jest praktykowane często, ale to jest wystawa tego typu, która odbywa się pierwszy raz po wojnie. W związku z tym uczestniczymy, partycypujemy w takich sytuacjach. Ale tak jak mówię, muzeum to nie tylko to, co pokazujemy na naszej ekspozycji, to także są obiekty, które prezentujemy w innych muzeach, a często też pokazujemy i poprzez internet, bo te media również staramy się szerzej wykorzystywać.
Ostatnio możemy mieć wzrost ciśnienia spoglądając przez muzealne okna, gdzie toczy się praca budowlana polegająca na dobudowaniu do naszego budynku większej części ekspozycyjnej i przy okazji prowadzonych tam teraz wykopalisk możemy obserwować, co też pracownicy budowlani wykopią z tej ziemi. Pierwszy właściwie element, który został wykopany, to element kartusza herbowego, najprawdopodobniej z rodziny Szonachów, który tutaj na placu budowy został wydobyty. Natomiast drugi obiekt, zastanawialiśmy się właściwie, cóż to takiego, bo jest to tylko część, element większego pomnika. Najprawdopodobniej w naszej ocenie jest to część, no dokładnie głowa stawnego pomnika, który wznosił się niedaleko muzeum, chodzi tutaj o obecny Plac Bohaterów. Wcześniej w latach 50. i w latach 60. stał tam pomnik upamiętniający dawnych żołnierzy radzieckich, którzy polegli tutaj w Zielonej Górze i okolicy. I ten element, właśnie głowa jednego z tych radzieckich żołnierzy w tajemniczych okolicznościach chyba trafiła na podwórko muzeum, no i obecnie została ta część wykopana. W naszych zbiorach jest wiele takich elementów, którymi możemy się pochwalić na szerszym forum, czy to na konferencjach naukowych, czy na jakichś branżowych, muzealnych spotkaniach. Jeśli chodzi o przykładowe takie elementy, to my zawsze podkreślamy, że będą to na przykład protokoły z procesów oczary, które tu w Zielonej Górze miały miejsce w XVII wieku. No i na podstawie właściwie tych ksiąg, tych archiwaliów została stworzona cała aranżacja ekspozycji Muzeum Dawnych Tortur. Więc jest to pewien taki ewenement w skali no, nie tylko tutaj Zielonej Góry czy naszego województwa, ale w znacznie szerszym kontekście.
Bardzo bym chciał, na przykład patrząc z perspektywy działu sztuki dawnej, posiadać oryginalny obraz na przykład Tadeusza Kuncę, a więc tego artysty, malarza znaczącego w polskiej sztuce, który urodził się w Zielonej Górze. Nie żył tu długo, natomiast mamy jego galerię. Myślę, że ona wzbudza zainteresowanie i to, co prezentujemy, to są kopie i rzeczy wypożyczone z innych szacownych polskich muzeów. Jednym z takich marzeń jest na przykład posiadanie takiego obrazu właśnie tego artysty. Ale muzealnik ma naprawdę wiele marzeń, od tych związanych właśnie z warunkami przechowywania obiektów poprzez ściągnięcie jakiejś fajnej, drogiej ekspozycji, a skończywszy właśnie na zakupie jakiegoś cennego obiektu.
Muzeum jako instytucja kultury prowadzi działalność wystawienniczą, oświatowo-edukacyjną, wydawniczą, prowadzi również prace badawcze. I właśnie dział oświatowy zajmuje się jedną z tych dziedzin, mianowicie organizuje różnego typu zajęcia edukacyjno-oświatowe skierowane do różnej grupy odbiorców, do dorosłych, dzieci i młodzieży szkolnej, a także dla studentów. Jeśli chodzi o zajęcia dla dzieci i młodzieży, w większości są to zajęcia organizowane u nas już od wielu, wielu lat. Są to przede wszystkim lekcje muzealne. Lekcje muzealne, które adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej, a od wielu lat również prowadzimy zajęcia dla przedszkolaków w ramach Muzealnej Akademii Przedszkolaka. Lekcje muzealne organizowane są na różne tematy, z dziedziny historii, z dziedziny sztuki, ogólne lekcje, tematy poświęcone muzealnictwu. Jest cykl zatytułowany Z pamiętnika podróżnika oraz wprowadzone od kilku lat koncerty z cyklu Jazzujące Muzeum, gdzie oprócz tego, że występują tą znani muzycy jazzowi, również prezentujemy wybrane prace z kolekcji naszego muzeum. Również nawiązaliśmy kilka lat temu współpracę z Warszawską Fundacją Kultury Bez Barier i włączamy się w różne akcje, które są przez nich propagowane. Między innymi włączyliśmy się w taką akcję zatytułowaną Możesz. Była to akcja skierowana dla osób słabowidzących, niedowidzących i my jako dział oświatowy zorganizowaliśmy zajęcia dla dzieci, które poświęcone były Zielonej Górze.
Muszę powiedzieć, że muzealnictwo ma dobry czas. Od kilkunastu lat właściwie w skali Polski frekwencja, zainteresowanie muzeami rośnie i od kiedy pojawiły się fundusze europejskie, to jest renesans muzeów w Polsce. Powstają nowe, specjalistyczne ekspozycje. Także tutaj to jest dobry czas dla polskich muzeów, tak trzeba powiedzieć. Ludzie głosują, że tak powiem, nogami. Przychodzą i z jednej strony nogami, a z drugiej strony poprzez odsłony stron internetowych. Coraz częściej te muzea można obejrzeć właśnie w internecie. Tylko dbamy o to, żeby to była zachęta, żeby do tego muzeum przyjść, bo nic nie zastąpi obcowania z konkretnym dziełem sztuki.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Katarzyna Jenek z Drezdenka jest z wykształcenia plastyczką. Znajduje jednak czas na wiele pasji. Jeździ na rowerze, uprawia ogródek, zajmuje się także działalnością charytatywną. O swoich zamiłowaniach opowiedziała Izabeli Patek.
Gdybym zapytała panią, co jest pani pasją, to jakby pani odpowiedziała?
To może powiedziałabym tak, że kocham ludzi i lubię z nimi współpracować. Kocham też swój zawód wyuczony, ponieważ nie pracuję w nim, ale mam tę przyjemność, że od czasu do czasu potrafię spotkać się i kontynuować to, co mnie nauczono. Prowadzę zajęcia plastyczne z dziećmi, z młodzieżą oraz z osobami w wieku starszym. Sprawia mi to podwójną satysfakcję, gdyż o ile z dziećmi to ja jestem tym nauczycielem wiodącym i to jakby ode mnie wychodzą pomysły, inspiracje, metody, tak przy współpracy z osobami starszymi, z którymi pracuję na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ta zależność jakby działa w dwie strony, czyli uczę się ja i uczą się moi studenci. Pomysły są nie tylko moje, ale są też pań czy panów, którzy przychodzą na zajęcia i uzupełniamy się, tworząc wspólnie jakąś wizję tego, co chcemy wykonać. Nie zawężamy swoich działań do rysunku czy do malarstwa, wręcz przeciwnie, wychodzimy poza granice tego i bardziej interesują nas sztuki użytkowe bądź też przestrzenne. Co pod tym hasłem się kryje? No właśnie pod tym hasłem kryją się różnego rodzaju stroiki, dekoracje, które wykonujemy do wnętrz domów, dla siebie, dla znajomych, dla przyjaciół. Można to zastosować zarówno z dziećmi, jak i z osobami starszymi. Dlaczego? Dlatego, że wśród dzieci na przykład z okazji Wielkanocy wykonywaliśmy z pnia brzozowego zwykłe króliczki bądź też Mikołaje, jeżeli były święta Bożego Narodzenia. Przekształcałyśmy zwykłe kamienie, które możemy spotkać na swojej drodze, w piękną figurę, w rzeźbę, którą mogły ofiarować swoim najbliższym, babciom czy rodzicom. Potrafimy odnaleźć piękno podczas spaceru w lesie, znajdujemy kawał gałęzi i zadaniem dziecka jest tak rozbujać swoją wyobraźnię, żeby wiedzieć, co z tego może powstać, czyli stworzymy z tego jakiś przedmiot bądź też figurę, która będzie zdobiła nasze wnętrze. Przetwarzamy na rzecz użytkową zwykłe rzeczy, które zazwyczaj są niepotrzebne. Mieszkaniec naszego miasta idzie i nie widzi w kamieniu nic zwyczajnego, bo kopiemy je codziennie idąc do pracy. Natomiast dziecko, które znajdzie ten kamień, będzie potrafiło dostrzec w nim biedronkę, ślimaczka czy jakieś inne piękno. Czyli można tak powiedzieć kolokwialnie, piękno zaklęte w kamieniu. Co wykonujemy z emerytami? Emeryci bardzo chętnie podchodzą do takich metod sprawiania tego, że w domu będzie pięknie. Czyli dbają o własne mieszkania, o swoje domy i chcą wykorzystywać materiały dostępne do tego, żeby je upiększyć. Co jest dostępne? Dostępny jest filc, z którego mogą wyczarować zwykłe podkładki na stół, bądź też podkładki na sztućce, które położą na stole wielkanocnym. Właśnie w tym roku wykonywaliśmy takie podkładki, które były w kształcie jajka pękniętego, do którego można było wsunąć sztućce i wielką radość sprawiły właśnie te podkładki, gdyż rozweselą wielkanocny stół. Wykonywaliśmy bardzo wiele strojków wielkanocnych. Były one z wykorzystaniem bratków, które możemy znaleźć w naszych ogródkach, z wykorzystaniem roślin, które gdzieś tam w tych ogródkach są, czyli wykopywałyśmy, przekopywałyśmy, umieszczałyśmy w naczyniach, dokomponowałyśmy do tego pisanki własnoręcznie wykonane oraz jakieś kokardy, co stanowiło niezwykłą dekorację stołu, przy którym zgromadzi się rodzina i wspólnie zje posiłek wielkanocny.
W jaki sposób nakłonić osoby w średnim wieku do tego, żeby jednak chciały ozdabiać swój dom, może nie tylko przy okazji świąt, Wielkiej Nocy czy Bożego Narodzenia, ale tak na co dzień, żeby wykonywać jakieś ozdoby, stroiki, na przykład ozdoby na okna, czy żeby w jakiejś ładnej obudowie na przykład ustawić kwiaty, oczywiście nie przesadzając, bo wiadomo, że można zbyt pięknie to wszystko udekorować, że stanie się z tego kicz, jak ktoś tam ogromnie dużo ozdób ustawi. przepięknej orchidei, która sama w sobie jest taka, że nie trzeba jej niczym właściwie ozdabiać, ale ładna doniczka na pewno przydałaby jej blasku.
Zazwyczaj słyszę od moich starszych studentów, że jakieś tam zdolności mam, ale ja nie potrafię. Zaczyna się od tego, że ja nie potrafię i ja nie umiem, natomiast zupełnie inaczej kończy się, jak się to pokaże. I tak jak pani tu wspomniała o zwykłej orchidei, można wykonać własnoręcznie koszyczek z gazet, ze starych gazet zwijanych i tworzymy wiklinę papierową. I taka osłonka wykonana własnoręcznie uważam bardziej zdobi niż kupiona w sklepie. Jak zachęcić? Zachęcić w ten sposób, że podpatrujmy sąsiadów, patrzymy na to, jak inni nasi przyjaciele ozdabiają własne domy. Pamiętajmy o minimalizmie, czyli im mniej, tym piękniej. Ograniczajmy ilość kolorów, wybierajmy barwy stonowane, natomiast kierujmy się jakby swoim poczuciem estetyki. Jak ja zachęcam studentów, te starsze osoby, które przychodzą na zajęcia, zazwyczaj mają w sobie chęci, czyli chcą zmienić jakąś tą rzeczywistość, natomiast pokazanie im prostych w wykonaniu ozdób sprawia to, że zarażają się tą pasją, zarażają inne osoby, pokazują i chwaląc się tym pozostałym rówieśnikom, czy znajomym, czy przyjaciołom tym, co wykonali, zachęcają ich do przyjścia, bądź też do nas, bądź też wykonania w domu samodzielnie też podobnych dekoracji.
Oprócz tworzenia ciągle różnego rodzaju ozdób, przedmiotów, które mają zdobić nasze wnętrza. Również kocha pani rośliny i ogród. Co teraz wiosną się dzieje u pani w ogrodzie?
No wiosną budzi się, wiadomo, do życia wszystko. Zacznijmy od tego, że rozpoczęłam wcześniej dosyć pracę na swoim ogródku, działce.
Czyli praca w ogrodzie sprawia pani ogromną przyjemność. Oprócz tego wiem, że jeździ pani rowerem.
Praca w ogrodzie sprawia nam przyjemność, mogę odpocząć po pracy, mogę uciec od ludzi, dlatego że na co dzień w pracy spotykam się z dużą grupą ludzi, z ich problemami. W związku z tym taki odpoczynek, taki reset mogę osiągnąć tylko i wyłącznie we własnym ogrodzie, wśród właśnie tej przyrody, wśród tych zwierzątek, mrówek i innych owadów. Natomiast zdarza mi się jakby uciec dalej. Są to właśnie wycieczki rowerowe, bliższe i dalsze, bo zdarzało mi się również jeździć wybrzeżem naszego polskiego morza rowerowo i wówczas zabieram dzieci ze sobą. Wyznaczamy sobie trasy od punktu do punktu, robimy sobie przystoje, wiadomo, że odpoczywamy, aby dalej wyruszyć. Natomiast tutaj tą pasję dzieliłam z koleżanką i jeździłyśmy dziennie około 50 km potrafiłyśmy jeździć. Wiadomo, że w czasie jest to dosyć długo, bo i 3 godziny potrafiło nas nie być. Natomiast jeżeli chodzi o lato, robiłyśmy to w godzinach wczesnych, rannych, bądź też późno popołudniowych ze względu na upał i wysoką temperaturę. I zawsze trzeba pamiętać, żeby wziąć ze sobą butelkę wody świeżej, bo jednak to nawodnienie organizmu odgrywa bardzo dużą rolę. Jest to nie tylko rekreacja czynna, nie tylko świetne endorfiny. Myślę, że bardzo sprzyja to też dbaniu o własny wygląd i o zdrowiu, o czym też powinniśmy pamiętać w tych wycieczkach.
Zajmuje się pani również działalnością charytatywną. To kolejna z pani pasji.
W związku z tym, że pracuję w szpitalu, jestem blisko pacjentów i widząc na co dzień tą krzywdę, bardzo silnie zareagowałam na to i wiele razy w życiu udało mi się pomóc drugiemu człowiekowi, organizując jakieś akcje charytatywne. Nie robiłam tego samodzielnie, bo zawsze znajduję grono przyjaciół, którzy chcą bardzo pomóc, też są wrażliwi na tą krzywdę, która się dzieje innej osobie i kilka takich akcji udało nam się skutecznie w Drezdenku przeprowadzić. Myślę, że z sukcesem, gdyż zebrane środki pomogły na pomoc w leczeniu zarówno małych dzieci, jak i osoby dorosłej. Kolejnym naszym planem właśnie jest to połączenie jakby dwóch moich zainteresowań, to znaczy wycieczki rowerowej właśnie z pomocą, dlatego że już w czerwcu odbędzie się rajd rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie Cyklistów Jednoślad w Drezdenku, które poprosiło mnie o współpracę, o pomoc i wspólnie działamy tutaj na tym froncie w przygotowaniu tego rajdu. Rajd będzie dosyć trudny, dlatego że pierwszym etapem będzie taki rajd rodzinny, w którym będą mogły pojechać zarówno rodzice, jak i dzieci, czyli będzie na takiej krótszej trasie przepięknymi ścieżkami rowerowymi, które w Drezdenku powstają i okolicach. Kolejny odcinek to będzie około 100-kilometrowy. To już będzie dla tych cyklistów, którzy jeżdżą, są zrzeszeni, którzy mają siłę i możliwości, żeby pojechać. I ostatni odcinek to będzie 500 kilometrów. To już naprawdę grupa nielicznych osób pojedzie tymi rowerami. Cel jest piękny, ponieważ zbieramy pieniążki dla małego chłopca Franka, który boryka się z chorobą nieuleczalną, aczkolwiek rodzice próbują znaleźć jakieś metody leczenia, pomocy w funkcjonowaniu chłopcu.
Na co cierpi ten chłopiec?
Zanik mięśni. Franuś ma 6 lat i tak poruszył nasze serce, że stwierdziliśmy, że naprawdę warto mu pomóc. I tutaj właśnie Stowarzyszenie Cyklistów z Wojtkiem Kaczmarczykiem, który jest prezesem, połączył swoje siły z cyklistami z Krzyża, z Dobiegniewa, bo to będą też stowarzyszenia z tych miejscowości, które przyjadą tutaj. Tych cyklistów będzie około 200 osób, myślimy, bo tak było w poprzednich latach. Docelowo będzie to tak wyglądało, że osoba, która będzie chciała wziąć udział w naszym rajdzie, będzie mogła wpłacić na konto chłopca bezpośrednio na fundacji pieniążki. Czyli my tutaj nie sprzedajemy żadnych biletów, nie zbieramy do puszek, tylko każdy uczestnik wpłaca bezpośrednio na konto fundacji chłopca, czyli zasila jego konto. Dzięki temu rodzice będą mogli zakupić sterydy, bo taką metodą teraz jest chłopiec leczony i będzie mógł być rehabilitowany, bo ta rehabilitacja jest mu codziennie potrzebna.
Czyli pomysłów nie brakuje, cały czas jest po co żyć i dla kogo?
Żyję głównie dla swoich dzieci, bo to są osoby najważniejsze w moim życiu. Natomiast pomysłów nie brakuje, dlatego że, tak jak wspomniałam na początku, kocham ludzi i myślę, że potrafię rozmawiać i potrafię słuchać tych ludzi. Szanuję ich i myślę z wzajemnością, stąd też wiele pomysłów się pojawia, bo to nie są tylko moje pomysły, ale jak również jestem zapraszana do współpracy przy różnych pomysłach i to jest fajne, bo uzupełniamy się nawzajem. Myślę, że to jest jeden z pomysłów, czy jedna z realizacji, która w najbliższym czasie będzie. Kolejne pewnie w miarę potrzeb się pojawią.
Z Katarzyną Jenek rozmawiała Izabela Patek. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Kolejne wydanie audycji już wkrótce. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.